Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A my zaczynamy od dzisiejszego otwarcia odcinka obwodnicy metropolitalnej. Mam nadzieję, że już jest otwarty. Jeszcze w trakcie serwisu informacyjnego była mowa, że już za kilka minut będzie otwarcie, więc zakładam, że już się to mogło udać. W każdym razie na pewno dziś. Ten odcinek ma odciążyć trójmiejską obwodnicę, połączyć Trójmiasto z regionem, pomoże rozwinąć się gospodarczo, połączy Chwaszczyno z Żukowem. Cała trasa zostanie oddana do użytku przed końcem tego roku i chciałam panów zapytać, może nie o tym, jakie korzyści dla mieszkańców, bo o tym to rozmawiamy w naszych serwisach informacyjnych, ale bardziej dla gospodarki, dla portów też, czy coś z tego dobrego wyniknie.
Moim zdaniem profesor każda infrastruktura jest niezbędna do tego, żeby rozwijać się gospodarczo, a nasze porty, niedawno Baltic Hub zwiększył zdolności przeładunkowe o 1,5 miliona TEU. Port Gdynia jest portem praktycznie wojennym, przygotowanym do przyjmowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ale też Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dynamicznie się rozwija i tutaj wokół Trójmiasta rozwijają się strefy przemysłowe, a pamiętajmy jeszcze o tym, że jest centrum logistyczne obok portu w Gdańsku i dolina logistyczna obok portu w Gdyni i na pewno taka infrastruktura jest niezbędna do tego, żeby te obszary gospodarcze aktywnie funkcjonowały.
Mm-hmm. Ja tutaj zwróciłbym uwagę
Maciej Goniszewski.
Generalnie na Kaszuby, nie tylko na nasze porty i też szczególnie Kaszuby Północne, czyli tutaj raczej bym popatrzył w kierunku portu we Władysławowie, przyszłej elektrowni jądrowej, że to jest droga, która tam może bardzo pomóc, już nawet nie tylko tutaj naszym portom w Gdyni i w Gdańsku, no bo dla tych portów to jest tylko tyle, że przyspieszenie trochę wyjazdu z tych portów, no bo w tej chwili obecna obwodnica Trójmiasta jest bardzo mocno zakorkowana właściwie codziennie. Codziennie się tam zdarzają jakieś wypadki praktycznie, więc no tutaj będzie upłynnienie ruchu, ale dla tych terenów położonych na północ od Gdańska i na zachód, jest to bardzo istotna droga, która umożliwia rozwój tam gospodarczy, też dla centrów logistycznych. Też trzeba na to spojrzeć trochę tak perspektywicznie w głąb kraju. Tak naprawdę to jest zakończenie drogi S7, czyli drogi prowadzącej z Trójmiasta do Warszawy i do Krakowa. W tej chwili to jest największa ekspresówka, chyba najdłuższa ekspresówka w Polsce. No i takie umożliwienie tutaj innego przejazdu niż przez obwodnicę, która jest elementem drogi z kolei S6, czyli tej, która później wjedzie do Słupska, Szczecina i tak dalej, jest na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem.
Alan Aleksandrowicz.
Na pewno już ten odcinek, który dzisiaj jest odbierany, wpłynie na aktywizację, ale też na pewne procesy osiedleńcze, aktywizację gospodarczą tego obszaru pomiędzy obwodnicami i właśnie tej części Kaszub, Żukowa i okolic. Dla nas kluczowe jest oczywiście oddanie całego odcinka. Mówię o porcie, o Gdańsku, czyli przede wszystkim węzła południe. I wtedy będziemy mieli ten korytarz tranzytowy wyprowadzający towary i poprawiający dostęp do portu. Dla samych mieszkańców prawdziwy efekt pojawi się, kiedy zostanie pobudowane to wszystko, co jeszcze powinno zostać zbudowane, czyli Mówię tu o relacji obwodnica trójmiejska, a obwodnica metropolitalna. Nowa Kielnieńska, no bo teraz mamy węzeł Chwaszczyno, który jest zaczopowany, tak to nazwijmy, i tego wjazdu poprzez Osową nie ma. Kiedy pojawi się również połączenie Nowej Słowackiego z obwodnicą metropolitalną. Tam prace projektowe nad dokumentacjami trwają, ale to też będzie kluczowe. No i połączenie też z obwodnicą Żukowa, czyli wydłużenie tej dwupasmówki, która teraz na odcinku gdańskim w większości jest, mówię o ulicy Kartuskiej, aż do Żukowa. Wtedy efekt będzie odczuwalny. Jeżeli tego nie zrobimy, nie wiem, jaka będzie sytuacja, ale może pojawić się trochę taki efekt kroplówki, czyli na obwodnicę metropolitalną wjedzie bardzo dużo samochodów, które wcześniej nie mogły wjechać, które będą próbowały przedostać się właśnie do tego obszaru, na przykład Osowej, czyli gdzieś wjechać na obwodnicę trójmiejską przez Osową, czy okolice chociażby Żukowa, okolice chociażby słowackiego lotniska. Tamtych połączeń na dzień dzisiejszy nie ma. A więc docelowo musi powstać ten cały szkielet transportowo-komunikacyjny, żebyśmy mogli w pełni odczuć korzyści z obwodnicy metropolitalnej.
No to jak pan prezes mówi o szkielecie komunikacyjnym, to jednak ja bym upierał się, że do tego szkieletu komunikacyjnego trzeba zaliczyć także połączenia kolejowe. One są jeszcze za słabe. Jeśli budujemy drogi, także trzeba rozbudować połączenia kolejowe, żeby połączenia kolejowe zapewniły możliwość transportu ładunków zarówno do przedsiębiorstw, które działają w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i przedsiębiorstw i firm działających w obrębie portu, bo pamiętajmy, że porty to nie tylko przeładunki. W porcie Gdańsk, w szeroko rozumianym porcie Gdańsk jest duża stocznia remontowa i produkcyjna i inne jeszcze mniejsze stocznie. To samo jest, jeśli chodzi o port Gdynię. Tutaj są, w Gdyni są stocznie, są zakłady produkcyjne i rozwój kolei musi iść w takim samym tempie, albo może w większym tempie niż rozwój sieci kolejowej i sieci drogowej.
W tym kontekście ostatnio pojawiła się bardzo cenna według mnie petycja w sprawie budowy linii kolejowej od Gdańska w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego i Elbląga, która by wyprowadziła część tego ruchu, który obecnie jest w kierunku Tczewa prowadzony, między innymi z portów, ale też pasażerskiego, na zupełnie nową linię. To by dawało bardzo duży taki odzew, że tak powiem, w zakresie zarówno przepustowości naszych portów, jak i bezpieczeństwa generalnie, bo mamy wtedy dwie niezależne od siebie linie, a nie jedną, przez którą wszystko przepychamy w tej chwili. To też umożliwiłoby rozwój terenów na Żuławach, zarówno Nowego Dworu Gdańskiego, jak i lepsze połączenie metropolii trójmiejskiej z Elblągiem, jak i stworzenie zupełnie nowej linii SKM w kierunku właśnie Nowego Dworu Gdańskiego. Mógł powstać na przykład przystanek na SKM na Olszynce, która w tej chwili jest dosyć taka wykluczona komunikacyjnie. I mogłoby to też sprawić, że powstałaby albo zostałaby odtworzona tak naprawdę linia SKM do nowego portu.
Co wszystko jest bardzo ważne, choćby z punktu widzenia dojazdów do pracy, pozyskiwania pracowników właśnie przez trójmiejskie firmy z tamtych terenów, a dla tamtych osób to nie byłoby wykluczeniem, tylko szybszym dojazdem tutaj do centrum, do miejsc pracy i wszystkim by się to bardzo opłacało.
To turystycznie byłoby bardzo istotne, na przykład dla Mierzei Wiślanej, żeby tam był jakiś dojazd w okolice przynajmniej kolejowy.
Niż samochodowy, gdzie też wiemy, że potrafi się ładnie korkować to wszystko. A chciałam podpytać panów, czy te nowe drogi, które powstają, one przyciągną inwestorów, za tym przyjdą nowe centra jakieś logistyczne, firmy, magazyny?
No zawsze infrastruktura, która pozwala na dojazd, poprawia atrakcyjność obszaru inwestycyjną i tak zapewne jest. Ci, którzy chcą inwestować, to patrzą się, co się dzieje w infrastrukturze i Tutaj może wróćmy do przykładu portu w Gdyni. Ja pamiętam, jaka była straszna krytyka, gdy zbudowano most wantowy, jak twierdzili, donikąd w Gdańsku. No, wieszano psy na całym zarządzie Gdańska, już nie tylko na prezydencie. No to były duże pieniądze z Banku Światowego, uzyskaliśmy pożyczkę, a się okazuje, że taka decyzja inwestycyjna i informacja o tym, że będzie budowana autostrada, bo wtedy w Instytucie Morskim analizowaliśmy różne warianty inwestycyjne, to zwrócono uwagę na to. Jest most, mówi się o tym, że będzie i planuje budowę autostrady na południe i łączącą kraje Europy Środkowej i Centralnej. I to już była decyzja, która przeważyła o tym, że podjęto decyzję o budowie terminala głębokowodnego w Gdańsku. A więc infrastruktura przyspiesza myślenie o inwestorów.
No właśnie. Pełna zgoda. Na pewno obszar obwodnicy metropolitalnej jest bogaty w dostępne tereny inwestycyjne. Też te, które nam jako portowi są bliskie, czyli właśnie pod funkcje logistyczne, składowe, czy nowoczesne funkcje produkcyjne. W samym Trójmieście tych terenów już jest bardzo mało, no i ceny są bardzo wysokie, tak? Co też często determinuje decyzję o realizacji inwestycji. Z kolei inwestorzy, którzy tam zdecydują się lokować swoje projekty inwestycyjne, będą bliżej dostępnego rynku pracy, tak? No bo teraz często barierą pozyskania pracowników właśnie z tego obszaru między Żukowem, Kartuzami, północną częścią Kaszub jest bardzo długi czas dojazdu.
Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz. Tam po środku jest lotnisko i to może sprawić, że ono zacznie pełnić do tej pory, jak gdyby cały czas o lotnisku myślimy w kontekście ruchu pasażerskiego, ale mamy przecież też ruch cargo, który ma szansę w tej chwili tam się rozwinąć ze względu na to, że tak naprawdę będzie otoczony trasami, z których będzie można bardzo szybko i sprawnie wyprowadzić ten towar albo doprowadzić.
Same cenne uwagi. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało i trzymamy kciuki, żeby w jak najbardziej mądry sposób. Teraz spójrzmy za granicę, bo tutaj się bardzo niebezpiecznie zrobiło. Pogłębia się konflikt na linii Izrael-Iran. W ciągu kilkudziesięciu godzin ma się wyjaśnić, czy do tego konfliktu dołączą też Amerykanie. A dlaczego to ważne dla nas, dla kieszeni Kowalskiego? Tutaj chciałabym, żebyśmy trochę wytłumaczyli, na ile ten konflikt może mieć wpływ na handel morski i jak to może się odbić właśnie na nas, na naszych kieszeniach, na ewentualnym wzroście, znowu inflacja. Wiemy, że ta inflacja się zmniejsza w tej chwili, ona jest, ale idzie w dół, więc czy jak to wszystko może na nas wpłynąć?
No na pewno Zatoka Perska, Cieśnina Ormus i Morze Czerwone są teraz punktami krytycznymi na globalnej mapie transportu i każde załamanie dostaw ropy i gazu, tam dostajemy też z tego regionu gaz i ropę, więc może spowodować wzrost cen za baryłkę, to spowoduje wzrost kosztów nie tylko transportu, ale funkcjonowania wszystkich przemysłów, także przemysłów energetycznych, bo jak wiemy, wiele państw Unii Europejskiej przeszło, jeśli chodzi o zasilanie energią elektryczną, czy w ogóle zakłady energetyczne i zakłady przemysłowe korzystają teraz z gazu, a więc więcej gazu lub mniej gazu to spowoduje zamieszanie na rynku, więc to są bardzo istotne punkty zapalne. Jeśli Stany Zjednoczone przekonają Iran, żeby jednak zwolnił, a być może przekonają w ogóle kraje z tego regionu, że należy spokojnie podejść do tej sytuacji. Ale chciałem powiedzieć, czytałem wczoraj raport wywiadowczy, powiedzmy, w którym pokazano, że tam też pływają zbiornikowcy, które wyłączają systemy identyfikacji. Jeśli tam nastąpi zderzenie dwóch, trzech zbiornikowców, to faktycznie mamy zablokowane dostawy ropy i gazu z cieśniny Ormus. I to no, sytuacje są zadziwiające.
No, przypomnę tylko, że przez kanał Suezki też statki tak nie przechodzą ze względu na bojowników Huti, którzy ostrzeliwują tam poszczególne jednostki. W związku z czym trasa nam się wydłużyła transportu towarów, więc jest ona też dłuższa i droższa. I ceny frachtów idą w górę. No i jak ropa pójdzie w górę, to
też będzie źle.
Będzie źle, a idzie w górę.
Ale ja bym tutaj też upatrywał szansę. Każda wojna ma to do siebie, że są szanse i są zagrożenia i szanse w ten sposób. To, że w tej chwili coraz więcej statków opływa faktycznie Afrykę, powoduje, że mniej atrakcyjne stały się porty, szczególnie wschodniego Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. A to oznacza, że akurat ten region może być łatwiej obsługiwany przez nasze porty. Jeżeli do tego dołożymy to, że w ostatnich tygodniach nastąpiła tak zwana kongestia w portach w Amsterdamie, w Hamburgu, w Rotterdamie i one są
czyli
bardzo...
morskie korki, wytłumaczmy słuchaczom.
Tak, za dużo, że tak powiem, jest tam kontenerów w tym miejscu i trudno w tej chwili obsługuje się te porty. No to alternatywą stają się nasze porty. Więc jak gdyby to, że zmiana tras powoduje, że my jesteśmy jak gdyby tymi portami, które mogą na tym zyskać. W tym kontekście wrócę znowu do rozbudowy linii kolejowych, że musimy to zrobić, jeżeli chcemy przyjąć faktycznie większą liczbę kontenerów, bo same terminale właśnie się szczególnie Baltic Hub się rozbudowuje, więc teoretycznie mamy tutaj moce przerobowe, tylko musimy to jeszcze wypchnąć. A jeżeli chodzi o zagrożenie w tym rejonie, o którym do tej pory mówiliśmy, no to zablokowanie cieśniny Ormus może spowodować 100% wzrost cen za ropę. No i to by była szok dla całej gospodarki światowej, nie mówiąc o polskiej, bo wiadomo, że to oznacza natychmiastowy wzrost inflacji, a to z kolei oznacza, że na przykład stopy procentowe nam się nie obniżą, więc też uderzy to nie tylko w konsumentów paliw, czy konsumentów czegokolwiek, co jest dowożone, ale też w klientów banków, którzy nie będą mogli w tym rozwiązaniu liczyć na to, że obniży się oprocentowanie kredytów, że obniży się oprocentowanie kredytów hipotecznych, bo tutaj jest największy problem.
Czyli od razu wyjaśnijmy, że tutaj w razie czego wina nie leży po stronie naszego kraju, tylko mamy okoliczności ogólnoświatowe, które na to
niestety
wpływają.
Niestety w ostatnich latach mamy co chwilę takie ogólnoświatowe. Wcześniej mieliśmy wojnę w Ukrainie, która cały czas trwa, ale też pierwszy szok był najistotniejszy. Wcześniej mieliśmy pandemię, która też przecież była takim ogólnoświatowym. Jeszcze wcześniej mieliśmy globalny kryzys finansowy w 2008 roku. Więc niestety ten XXI wiek jest taki mocno globalny i te takie powtarzające się impulsy globalne, no chyba trzeba przewidzieć, że one będą się powtarzały też w kolejnych latach.
No ale miejmy nadzieję, że może coś dobrego się wydarzy w sensie takim zawieszenia broni ewentualnego tam w tamtych rejonach, bo jeszcze wczoraj baryłka ropy kosztowała około $75, a dzisiaj 72 i spadki widać, więc może coś tam się dzieje dobrego. A z drugiej strony pytanie właśnie do pana prezesa. Port na tej sytuacji może zyskać, ale to odpowiedź poznamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. I wracamy do pana prezesa Aleksandrowicza. No właśnie, skutki konfliktu na linii Izrael-Iran. Tutaj mówiliśmy, że mogą zyskać porty. Mogą?
Może zyskać.
Mówiąc
to jest
żeby nie straszyć.
Naszym głównym zadaniem jako zarządów portu jest utrzymanie ciągłości działania. Nie widzimy na razie zagrożeń, które mogłyby zakłócić ciągłość działania w obszarze tej grupy towarowej, jakie są paliwa. Pamiętajmy, że to jest cała zaleta naftoportu. a w przyszłości innych terminali, że paliwa możemy w przypadku takiej sytuacji obsługiwać i pozyskiwać jako kraj z różnych kierunków, nie tylko z Zatoki Perskiej, czyli chociażby z obu Ameryk, czy z Afryki. Ponadto na firmy takie jak Orlen, które odpowiadają za duży wolumen paliwa przeładowanego w naftoporcie, działają, o ile wiem, głównie albo w całości w oparciu o kontrakty spotowe, więc niedługoterminowe kontrakty. Stąd też nie widzimy zagrożeń, żeby tych tankowców było mniej i zaopatrzenie krajów w paliwo mogły ucierpieć. Trudno mi się wypowiadać na temat przyszłości fraktów. Te frakty najpierw spadły, potem poszły w górę. A więc taki typowy szok świeżo po jakimś czarnym łabędziu, który się pojawił, nowym wydarzeniu. No i o cenach baryłki, tak? Na ile w dłuższej perspektywie ta cena będzie wyższa. Na początku zawsze jest taki efekt trochę szoku, tak? I tak reaguje rynek. Zresztą pani redaktor słusznie zauważyła, że teraz zaczyna baryłka powoli spadać, w zależności jak każdego dnia rozwija się sytuacja. Widząc po tym, co się zadziało na Morzu Czerwonym, że rynek nie lubi próżni, tak? I po jakimś czasie dostosowuje się do zmiennych uwarunkowań.
Także nie jest najgorzej, jesteśmy przygotowani i no cóż, trzeba obserwować sytuację, jak ona się będzie rozwijała. A wracając do portu w Gdańsku, no to zyska nowoczesne Centrum Kontroli Granicznej. Na działce o powierzchni ponad 2 hektarów ma powstanie zintegrowany punkt kontroli granicznej. Tu będą prowadzone kontrole przesyłek produktów wprowadzanych do Unii Europejskiej, głównie przez terminal kontenerowy Baltic Hub, ale pewnie nie tylko. No i co dzięki tej inwestycji zyska port Gdańsk? Na ile poprawi się jego konkurencyjność?
Będzie to kompleks, czy centrum odpraw, centrum służb granicznych, chyba jedyne tego rodzaju w obszarze Morza Bałtyckiego. My, jeżeli chcemy przeładowywać więcej, być bardziej atrakcyjni, musimy przede wszystkim usprawniać proces odpraw granicznych. On już naprawdę jest dużo, dużo lepszy i na bardzo wysokim poziomie. Będzie sprawniejszy na pewno, kiedy służby graniczne będą w jednym miejscu. To miejsce też nie jest przypadkowe, to jest bezpośrednie zaplecze terminala kontenerowego Baltic Hubu, czyli tam, gdzie tych odpraw jest najwięcej. Służby są i były trochę rozproszone, jeżeli chodzi o obszar portu. Część jest z nich przy ulicy Andruszkiewicza w Kodze, część w innych lokalizacjach. W tym miejscu będziemy mieli i nowoczesną infrastrukturę, i służby KAS-u, WIORiN-u, WIHAJST-u, granicznego sanepidu, tak to nazwijmy, czyli stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ten proces na pewno się bardzo jeszcze przyspieszy i usprawni i dzięki temu będziemy konkurencyjni.
A ja chciałem powiedzieć, że ja byłem tydzień po tym otwarciu, znaczy po tej informacji, że będzie budowane centrum w Rotterdamie i oni już wiedzieli, że coś takiego budujemy, że
wywiad
będzie...
Wywiad gospodarczy tak, dobrze u nich działa.
To czy nie, informacje są śledzone. Powiedzmy sobie szczerze, że porty na Bałtyku to są porty peryferyjne dla Europy Zachodniej, a jednak patrzą się, co u nas się robi, czy się unowocześniamy, czy wprowadzamy innowacje, bo to jest innowacja organizacyjna. I co jest istotnego, jeśli chodzi o otwarcie takiego punktu i scentralizowanie tych działań i zbliżenia komunikacji? Pamiętajmy o tym, że przez porty nasze przechodzi coraz więcej ładunków, nie tylko w kontenerach. Chemia, elementy, z których budujemy samochody, budujemy sprzęt AGD, ale komponenty na przykład do produkcji leków. Żywność sprowadzamy i eksportujemy, więc potrzebny taki punkt, który będzie kontrolował bezpieczeństwo naszego kraju, między innymi bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo przemysłowe. Im sprawniejsza kontrola, tym lepszy przepływ towarów. No, po to zbudowano kolejny element terminalu kontenerowego, żeby zwiększyć obroty, więc musi być też sprawniejsza obsługa i dobrze, że taki punkt powstaje. I powtarzam jeszcze raz, zostało to natychmiast, jeszcze nie ma tego budynku, a już została zauważona ta inicjatywa na zachodzie.
A ja bym powiedział, że nareszcie. Pamiętam, że 3 lata temu po sygnałach od firm, które się zajmują transportem żywności z Trójmiasta, pisałem w Namiarach na Morze i Handel artykuł o tym, że oni odchodzą od polskich portów właśnie z tego względu, że mają problem z tą odprawą fitosanitarną, że ona na przykład nie działa w weekendy i ktoś, co przyjdzie w piątek, musi czekać parę dni, oni muszą płacić za to, że ten kontener gdzieś leży i czeka na placu składowym. Więc mam nadzieję, że wraz z tym, że to wszystkie służby zostały zintegrowane w jednym miejscu, też zostaną one, że tak powiem, wykorzystywane, bardziej dopasowane do pracy portu, który funkcjonuje przecież 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I nie może mieć takich przestojów wynikających z weekendu. A poza wszystkim to zintegrowanie tych wszystkich służb leży w kwestii bezpieczeństwa, ponieważ coraz większa masa towarów, to też coraz większa masa kontrabandy, przemytu, materiałów niebezpiecznych. Jeżeli te służby mają możliwość komunikowania się ze sobą, są w stanie lepiej i sprawniej takie rzeczy wykrywać.
No i z drugiej strony to też być może przyciągnie kolejne jakieś centra logistyczne, jak tylko będziemy mieli miejsca, gdzie je budować.
Jeżeli polscy przedsiębiorcy wycofywali się z polskich portów i woleli niemieckie, holenderskie i tak dalej, to oni wrócą, ale też jest szansa, że przyjdą ci zachodni. No, jeżeli mają z jednej strony w tej chwili zapchane, że tak powiem, porty, z których korzystali, będą szukali alternatywy. Jeżeli stworzymy im cywilizowane warunki, jest szansa, że przyjdą.
To jeszcze zostając w porcie, przedstawiciele uczestniczyli w Forum Współpracy Portów Morskiego Jedwabnego Szlaku w Chinach i na ile jest ważna obecność nasza na takim wydarzeniu i czym to skutkuje dla nas?
W kontekście chociażby zebrania grupy G7, która się nagle zrobiła G6, po której prezydent czy premier Chin powiedział, że poradzimy sobie bez Stanów Zjednoczonych. Kontakty z innymi regionami świata są bardzo istotne. Ameryka weszła w tej chwili w jakiś szalony izolacjonizm, co powoduje, że my musimy szukać innych rynków zbytu, musimy unieść się ponad, że tak powiem, te różne uwarunkowania polityczne, które nas skłaniały bardziej ku zachodniej Europie, czy w ogóle zachodniemu światu, i musimy odpowiadać na takie wyzwania ze strony właśnie Azji, ze strony Afryki, ze strony Ameryki Południowej, i udział w takich przedsięwzięciach jest jak najbardziej pożądane, tym bardziej, że w chińskiej kulturze biznesu też jest to bardzo doceniane, że się spotykamy, że jesteśmy doceniani, że jesteśmy traktowani jako ten istotny partner, nawet ponad różnicami politycznymi.
To jest 19 lat współpracy. Na tym forum akurat Jedwabnego Szlaku trzeba być. Pamiętajmy, że mamy też przedstawicielstwo w Szanghaju, które na co dzień dba również też o relacje z portami, z armatorami, wspiera też naszych operatorów, spedytorów. Sukces Baltic Hubu, sukces Portu Gdańsk to przede wszystkim serwisy i bezpośrednie serwisy i obsługa ruchu towarowego pomiędzy Azją Wschodnią, przede wszystkim południowo-wschodnią, a Gdańskiem, i to trzeba rozwijać. Przede wszystkim w momencie, tak jak powiedział pan doktor, kiedy zaraz możemy odczuć skutki ceł i całych zawirowań w relacji Stany Zjednoczone, Chiny, przekierowywania pewnych strumieni towarowych.
Właściwie już czujemy, nie?
Dokładnie. Jesteśmy w zasadzie już w trakcie, tak? Jeżeli nie dużego procesu związanego z ekspansją chińskiego przemysłu samochodowego. Widzimy, co się dzieje już w Europie, gdzie w Bremen, Bremenhaven, BLG chociażby 2 czy 3 miesiące temu podpisało już bardzo duży kontrakt z COSCO, pomimo że jest to zagrożenie naturalne dla przemysłu niemieckiego samochodowego, a więc my na tą falę automotive, tak to nazwijmy, też musimy się przygotować. Stąd też tam zawsze jesteśmy, co roku pielęgnujemy te relacje i pewnie będziemy za rok.
No to trzeba by powiedzieć, ja bym mówił o Chinach, jedwabnym szlaku, ale pamiętajmy, że tam kraje ASEAN wszystkie się dynamicznie rozwijają. Przecież niedawno na Biznes Mikserze, który organizował Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w Wietnamie, widać, że Wietnam się dynamicznie rozwija, ale też i inne kraje, bo Chiny rozkoporowują tą produkcję na kraje azjatyckie i to są nie tylko kraje, które dostarczają nam artykuły, ale także kraje, z którymi możemy handlować i dostarczać nasze produkty. I ciągle podkreślam, że mamy tutaj 2 duże porty, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Powinniśmy rozwijać reeksport. I mamy tutaj duży potencjał i ta budowa infrastruktury, o której mówiliśmy, drogowej, rozbudowa infrastruktury kolejowej, to może być duża szansa na to, żebyśmy eksportowali do krajów ASEAN-u, do krajów także Zatoki Perskiej i w ogóle do krajów arabskich. Jeśli mówimy o jedwabnym szlaku, jeszcze jest jeden obszar. Chińczycy są największym inwestorem w Afryce. Nie pomijajmy Afrykę. Unia Europejska czy Europa straciła pozycję dominującą w Afryce. W Afryce buduje się nowoczesne, zautomatyzowane fabryki w okolicach portów i infrastruktury logistycznej i też powinniśmy u nas, w naszym regionie na Pomorzu dostrzegać, że Afryka to jest też miejsce docelowe aktywności gospodarczej naszego kraju.
No, zwłaszcza swego czasu były takie spotkania z przedsiębiorcami, gdzie się okazywało, że no, jest to rynek niesamowicie perspektywiczny i chyba nawet jedna z firm produkujących mniejsze ciągniki, z tego co wiem, podpisała umowy i bardzo sobie chwaliła, bo rzeczywiście nasz sprzęt, w ogóle każdy sprzęt jest tam w Afryce bardzo potrzebny, a jeśli może być to sprzęt z Polski, to dlaczego nie wykorzystać sytuacji? Tylko trzeba o tym pamiętać, no ale to się wiąże. No, trzeba zrobić coś innego niż się robiło do tej pory. Jest to wyzwanie na pewno dla wielu przedsiębiorców, ale no tak, warte ryzyka.
Bo chciałem tutaj dodać, jeśli chodzi o Afrykę, to nie jest jednolity kontynent. Żebyśmy nie patrzyli, że Afrykanie są wszyscy tacy sami. Na spotkaniu klastrów teraz w Nicei mieliśmy spotkanie też z klastrem z Algierii. Algierczycy pamiętają o tym, że współpracowali intensywnie z Polską i to myśmy tam budowali nawet zakłady przemysłowe. A to była młoda osoba. Ona wiedziała o tym, że Polska współpracowała aktywnie z Algierią, nie tylko z Francją Algieria współpracuje. I na przykład kraje afrykańskie, które leżą wokół Morza Śródziemnego, mają bardzo dobre doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z Polską. I tu jest duża szansa dla Polski, polskich portów i polskiego przemysłu.
To jeszcze na koniec, proszę panów, temat ekologiczny. W drugim tygodniu czerwca odbyła się 3. konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat ratowania oceanów. Były tam apele o przyspieszenie działań, o mobilizację wszystkich krajów celem ochrony zrównoważonego wykorzystania mórz i oceanów. A jak przypomina gospodarkamorska.pl, życie w oceanach zanika, na co wpływ mają nie tylko zmiany klimatu, działalność człowieka przez rabunkową eksploatację mórz, wybrzeży, nielegalne połowy, nieekologiczną żeglugę, rozbudowę infrastruktury na wybrzeżach, masowe zaśmiecanie oceanów, ujść rzek i wybrzeży. No i dotychczasowe apele nie przynoszą skutków. Też jak obserwuję sytuację, to górę nad rozsądkiem bierze potrzeba maksymalizacja zysków. I czy panów zdaniem uczestnicy gospodarki morskiej, światowej odpowiedzą na te apele? Bo ja, jak obserwuję świat, to mam bardzo duże wątpliwości.
No ja jako przedstawiciel klastra polskiego, morskiego, uczestniczyłem w panelu zorganizowanym przez klastry morskie. Myśmy przygotowywali też pakt dla oceanów, który Komisja Europejska przyjęła. Ustaliliśmy taką rzecz, że mamy świadomość, że niszczymy środowisko i należy naciskać na przemysły morskie, na przedstawicieli przemysłów morskich i administrację, żeby wymuszały ochronę środowiska. Widzimy, że na przykład niektóre społeczeństwa już bronią się przed turystami, bo turyści są mile widziani, ale oni niszczą środowisko. Taka jest prawda. Latając samolotami, pływając statkami oceanicznymi, które docierają już we wszystkie miejsca na globie, a także w rejony Arktyki i Antarktydy, niszczą środowisko. Niszczymy wszyscy środowisko i musimy się nad tym zastanowić, co robić lepiej.
Porty się przygotowują do, są bardziej ekologiczne, coraz bardziej.
Musimy. Taki przykład chociażby to dyrektywy związane z wprowadzeniem instalacji onshore power supply, czyli zaopatrzenia statków w energię elektryczną z lądu, niezależnie skąd ta energia pochodzi. Od razu uprzedzam pytanie.
To prawda.
Ale dzięki temu
mały kroczek,
przejście na zasilanie, tak, a nie na przepalanie mazutu czy innych paliw, kiedy statek stoi przy nabrzeżu. Tu mamy czasu bardzo mało, czyli do końca 2029 roku powinniśmy pobudować punkty zasilania wraz z całą infrastrukturą liniową, lądową, GPZ-ami dla nabrzeży pasażerskich i kontenerowych.
A patrząc, obserwując przedsiębiorców, firmy, które są nastawione jednak na zarobek, a inwestowanie w ekologię jest drogie.
To widzę, ciemno, że tak powiem. Obawiam się, że tutaj, jeżeli nie będzie rozwiązań, które będą też ekonomiczne, czyli będą zapewniały zysk, no to przedsiębiorcy nie będą w to wchodzili. Ja tutaj przypomnę o skraberach, czyli o urządzeniach, które zapewniają czyszczenie spalin, które się wydobywają ze statków. Jeżeli takie urządzenia się okazują, że one są na tyle efektywne, żeby pokryć wydatki, które na nie trzeba wydać, ale na przykład możemy pływać po akwenach, gdzie nie możemy inaczej wpłynąć, no to wtedy się armatorzy na to decydują. Dla mnie najpoważniejszym zagrożeniem dla środowiska morskiego są jednak śmieci i tutaj to nie jest gospodarka akurat morska. Za to my wszyscy niestety odpowiadamy, że te śmieci się pojawiają na oceanach.
Czyli zaczynajmy najpierw od siebie i po kolei kropla drąży skałę. Miejmy nadzieję, że uratujemy naszą ziemię i nie będzie taka zaśmiecona i wody nam w pewnym momencie nie
zabraknie. Trzeba edukować wszystkich.
I tu stawiamy kropkę. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Mówię Państwu do usłyszenia jutro o tej, w piątek o tej samej porze. Jutro mamy święto. Państwu i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.